Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy słuchacze, witam się z wami w pierwszej tegorocznej audycji, mojej prowadzonej przeze mnie audycji w ramach Gościa Dnia Radia Rodzina. Bardzo się cieszę, że mogę się do państwa odezwać, ale jeszcze bardziej cieszy mnie to spotkanie, które przed nami, bo właściwie jeżeli mamy takie perełki w okolicy, no to trzeba na ich temat rozmawiać. Mowa tu o muzeum w Lewkowie, ale by lepiej nakreślić tematykę, która przed nami, no to nie mogło zabraknąć dyrektor tegoż miejsca, pani Sylwii Nowickiej. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie, witam panią, witam państwa bardzo serdecznie.
No właśnie, w ubiegłym roku również miałyśmy przyjemność się spotkać w naszym redakcyjnym studio. Wtedy rozmawiałyśmy o wystawie kolaży Wisławy Szymborskiej, co też dla waszego muzeum było takim wydarzeniem wyjątkowym, wyjątkową wystawą. Ale teraz nie mniej wyjątkowa wystawa gości w murach waszego muzeum. Meble Michaela Toneta były symbolem Wiednia. Możliwe, że nadal tak jest. Aktualnie niektóre modele znajdują się właśnie w muzeum w Lewkowie. Czy odczytuje to pani jako wyróżnienie?
Tak, i tak naprawdę sama o to wyróżnienie zabiegałam, podobnie jak wystawa Wisławy Szymborskiej, kolaże Wisławy Szymborskiej, na którą z coraz większym sentymentem, im więcej czasu upływa od tej wystawy, ponieważ gościliśmy te kolaże w styczniu i w lutym ubiegłego roku. I rzeczywiście było to takie z impetem otwarcie drzwi nowego roku, ponieważ samą wystawę Wisławy Szymborskiej obejrzało ponad 4700 osób, co na Mały Lewków, małe nowe muzeum, położone pod miastem, do którego jednak trzeba się wysilić, żeby dotrzeć i dojechać. To okazało się, że był to ogromny sukces. A ta wystawa mebli giętych, nazwana przez dziennikarzy najbardziej pogiętą wystawą w Wielkopolsce i też mi się to bardzo podoba, jest o tyle niezwykła, że tak naprawdę meble w takim nagromadzeniu, w wytwórni, w fabryki Michaela Toneta, pokazujemy w Polsce w muzeum po raz pierwszy w takiej liczbie, ponieważ one są jako przykłady takich już klasyków designu prezentowane w niektórych muzeach w Polsce, że niektóre krzesła, niektóre modele możemy zobaczyć, bo one są rzeczywiście już dzisiaj nazywane kultowymi. To najbliższe muzeum, które w takiej okazałości prezentuje te meble, to jest właśnie Wiedeń, Muzeum Sztuki Stosowanej, ponieważ tak jak pani wspomniała, meble te przylgnęły do Wiednia. W którymś momencie Michael Tonet przenosi się rzeczywiście do Austrii i w Wiedniu rozwija skrzydła, jeśli chodzi o produkcję mebli. Każda szanująca się kawiarnia chciała być wyposażona w te meble. My na wystawie również pokazujemy wystroje tych kawiarni, no przepiękne. Także te meble zdominowały Wiedeń. Dzisiaj się powoli od tego odchodzi, chociaż też jest powrót do tej retro klasyki, więc też już widać, że te, które się nie zachowały, na nowo jakby się doposażają w te meble. Ale jeśli ktoś nie wie, o jakich meblach mówimy, bo być może zdążył teraz wygooglować i zobaczyć, to są te klasyczne, przepiękne meble z giętego drewna. Takie krzesła, które wydaje się nam, że znamy je od zawsze i od zawsze były. I ten najbardziej znany model, który również mamy na wystawie, model numer 14, z pewnością nic to państwu nie mówi, ale jak sobie wyklikacie, to zobaczycie i wszyscy, którzy przychodzą na wystawę, mówią, no przecież u nas w domu też było to krzesło, albo było z innym siedziskiem, ale było, znamy to krzesło. I paradoks tej sytuacji polega na tym, że to krzesło wygląda dzisiaj modnie, szykownie, aktualne jest, jeśli chodzi o design, a to krzesło ma 165 lat i tak jak wymyślił, i to jest ta wielkość tego Michaela Toneta, o którym też chciałabym państwu trochę informacji przekazać. Wielkość wymyślenia czegoś w czasie, kiedy tak naprawdę dominowały meble zgrzebne, albo zgrzebne, bo były tanie, ciężkie zgrzebne, albo niezwykle ciężkie, strojne, takie, które dzisiaj nam się kojarzą z okazami muzealnymi. To był ten czas, kiedy z porządnego, solidnego drewna wykonywano meble, a Tonet wpadł na zupełnie inny pomysł, jak robić lekkie meble, które da się, podobnie jak dzisiaj, na zasadzie złóż to sam. Te meble były do złożenia przez użytkownika, więc one mogły wyruszać w świat, produkowane już później na Słowacji, nie tylko, bo w czterech fabrykach różnych w Europie, one wylatywały, czy wypływały stąd. Tonet miał swoje sklepy w Chicago i w Nowym Jorku. One wędrowały po całym świecie, także ten model 14, kultowy, wyprodukowano do dziś w ponad 60 milionach egzemplarzy. I w różnej formie, bo i siedzisko jest plecione, to słynne ta plecionka hiszpańska, ale też są pięknie haftowane. Także mamy również taki piękny haft francuski, można zobaczyć, jak były pięknie zdobione. Także ilość ozdób, pomysłów zaskakuje. My z ponad 300 mebli, jakie ma w swojej prywatnej kolekcji pan Paweł Michalski z Radomia, do którego udało nam się przez internet dotrzeć i który ma pierwszą wystawę tych mebli w Polsce. Wzięliśmy od niego ponad 70 mebli, a rzeczywiście byłoby jeszcze co pokazywać, ale ogranicza nas miejsce.
No właśnie, bo tutaj też chciałoby się więcej, ale kto wie, może będzie druga edycja albo i kolejne, także może to nie jest temat zamknięty. No zamknięty też nie jest ze względu na to, że ta wystawa cały czas trwa, ale o tym na pewno jeszcze powiemy. Tak samo jak powrócimy do tej ponadczasowości wspominanych mebli. Ale chciałabym jeszcze powrócić do tego momentu, w jaki sposób wystawa Tonet, dyskretny urok giętości, trafiła do waszego muzeum.
Przypadkiem. Tak naprawdę przypadkiem i nie przypadkiem, ponieważ jestem niezwykle aktywnym szefem placówki. I tak jak planowałam w ubiegłym roku 3 wystawy i z 3 planowanych wystaw zrobiło nam się 11, ale to tylko dlatego, że widzę mnogość potencjału wystawienniczego i u nas, bo możemy się dostosowywać, bo mamy sporo tych pomieszczeń, ale też jest mnóstwo rzeczy, których do tej pory nikt nie pokazywał. W sumie to nie wiem dlaczego, bo i kolaże szymborskiej pojawiły się po raz pierwszy w Wielkopolsce, a one zbiegły się nam pięknie z rokiem Wisławy Szymborskiej, więc to jakby się tutaj nałożyło, ale okazało się, że jest to dziedzina działalności czy dziedzina sztuki uprawiana przez Szymborską, o której część naszych odwiedzających w ogóle nie miała pojęcia. I wydaje mi się, że takie wystawy są najciekawsze i właśnie tego typu wystawy warto organizować, które również poszerzają horyzonty, brzydko mówiąc, naszych odwiedzających. Pozwalają im się dowiedzieć czegoś nowego. Zachęcają również do odwiedzenia miejsca, bo zawsze każdy, kto przychodzi na naszą nową czasową wystawę, no nie może nie wejść do pałacu, bo tam też ciągle zmieniamy, jeździmy z meblami w tej i we w te. Także też tam ciągle próbujemy jeszcze coś doposażać, dokupujemy nowe rzeczy, zdobywamy nowe rzeczy z innych muzeów. Także pałac nie jest tworem stałym. Też tam warto przyjść co jakiś czas i zobaczyć zmiany, ale rzeczywiście wracając do tego, pana Pawła poznałam zupełnie przypadkiem w internecie na jednej z grup muzealnych. Znana pani, działaczka taka około muzealna, napisała, że znany kolekcjoner szuka miejsca na wystawę, więc oczywiście tak jak wszędzie mówię o tym, że Muzeum w Lewkowie jedno z lepszych, a jeśli nie najlepsze, no to wpisałam, że Muzeum w Lewkowie zaprasza. I chyba zapomniałam o tym, że wpisałam. Parę dni później dzwoni do mnie jakiś nieznany mężczyzna i mówi, że on w sprawie tego wpisu, bo dostał do mnie telefon, on w sprawie tego wpisu jest zainteresowany, zobaczył na zdjęciach, jak to wszystko wygląda i on bardzo chętnie się już w grudniu albo w listopadzie u nas wystawi i już do mnie przyjeżdża. Więc próbowałam stopować pana Pawła, że jednak mam plan na 2023 rok. To nie jest taka mała wystawa, którą da się upchnąć w jedno pomieszczenie malutkie. I poczekajmy, ale pan Paweł jest zdeterminowany. Przyjechał, przywiózł 4 katalogi, przejrzeliśmy to wszystko, co ma, wybraliśmy rzeczy, które on chce nam dać, albo my chcielibyśmy, bo tutaj też były pertraktacje. No i rzeczywiście tak się złożyło, że poprzestawialiśmy troszkę wystawy, ponieważ w grudniu w dużej wozowni, bo tam, czy w dawnej wozowni, bo tam znajduje się wystawa mebli giętych. Mieliśmy zaplanowaną wystawę również znakomitą, interaktywną, Świat Zmysłów. To jest wystawa, którą mamy dzięki współpracy z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale Świat Zmysłów poszedł w takim razie do dużej oranżerii i w ten sposób zrobiło nam się miejsce na Toneta. Próbowaliśmy zaaranżować, jak państwo przyjdą, to myślę, że to docenią, że z pustej przestrzeni, ściankami muzealnymi spróbowaliśmy wydzielić takie kąciki, ponieważ mamy i meble dziecięce, więc mamy pokoik dziecięcy z mebelkami dziecięcymi i kołyską i krzesłem dla niani, które jest wyjątkowe. Nie, zapewniam, że nie widzieliście państwo takiego krzesła. Mamy również mebelki kawiarniane, więc mamy taką namiastkę kawiarni przygotowaną. Mamy te meble wypoczynkowe, czyli te wszystkie fotele bujane, które z pewnością państwo znacie, ale mamy też taki super wygodny, rozkładany mebel, który był takim meblem luksusowym, wypoczynkowym, zamawianym przez sanatoria, kurorty i promy. Tak, także można zobaczyć od razu, niektórzy, którzy przychodzą, mówią, że Empuzjon, tak? Że bohaterowie Empuzjonu i powieści Mana na pewno na tych krzesłach odpoczywali. Mamy również łazienkę, ponieważ Tonet szedł w meble wszelakie i garderoby i mamy, można zobaczyć, jak wygląda toaleta schowana w pięknym, rzeźbionym, wyciskanym krześle. No i mamy komplety kanap z krzesłami, stoliczki do gry. I mamy również plakaty, katalogi, to wszystko, te wzorniki, jakie od 1859 firma już zaczęła wypuszczać. Także część tych również ze zbiorów pana Pawła Michalskiego mamy. Okraszona jest ta wystawa powiększonymi zdjęciami, także serdecznie zapraszam, jest rzeczywiście urokliwie.
A czy jest jakiś taki mebel, który odbiega od pozostałych oryginalnością? Bo zakładam, że wszystkie są oryginalne, ale czy jest jakiś taki, który może panią w sposób szczególny ujął?
Tak, dla mnie wózek inwalidzki, dziecięcy wózek inwalidzki, połączenie tej bukowej sklejki, deski wygiętej, czy tego pręta bukowego, bo to jest drewno bukowe, które właśnie jest takie poddające się giętości. Ono jest zaparzane w gorącym kleju, potem gięte nad parą, także jest to rzeczywiście, to jest pomysł i patent Michaela Toneta. Także on to wymyślił, że w ten sposób będzie tym krzesłom, tym meblom nadawał taki kręcony, gięty szyk. Także na mnie ogromne wrażenie robią właśnie te fotele bujane, jak sam pan Paweł opowiadał, który te meble skupuje i odnawia sam. Pozyskał już taką wiedzę, że wie nawet jak XIX-wieczną politurę położyć na tych meblach. Więc opowiadał, że ma taki przepiękny fotel bujany, który ma takie bardziej płaskie płozy, trochę jak sanie wygląda, jak sanie z dużym siedziskiem. I on te płozy rozbierał, żeby je doczyścić. Więc jak wymierzył te płozy z lewej, z drugiej strony i oparcie, to płoza miała 4,20 m. I teraz w jaki sposób dało się to wszystko tak złączyć, wygiąć, że to nie pękało, że to i do dzisiaj to trwa. Także na mnie te fotele bujane i ten fotel inwalidzki dziecięcy ogromne wrażenie, misterią, tak? Misterią konstrukcji robi wrażenie. Sam właściciel kolekcji, czyli pan Paweł, jest niezwykle dumny z klęcznika. Klęcznik jest również u nas pokazywany, ponieważ on jest takimi dużymi płycinami intarsjowany, co widać również, pan Paweł twierdzi, że dziś żaden rzemieślnik nie podjąłby się zrobienia czegoś takiego, a pewnie wie, co mówi, ale dumny jest również z tego klęcznika z innego powodu, ponieważ są dwa takie, o których on wie w Europie i właśnie jeden klęcznik jest u nas ze zbiorów pana Pawła, a drugi w tym muzeum w Wiedniu. Także jeśli nie chcecie państwo jechać do Wiednia zobaczyć, jak wygląda klęcznik Toneta, koniecznie musicie przyjechać do Lewkowa.
Zdecydowanie do tego zachęcamy, zapraszamy. Tak sobie też myślę pod kątem tego, jak wygląda kwestia pasjonatów mebli tonetowskich, bo tutaj padło, że pan Paweł jest chyba tutaj na pewno na terenie naszego kraju jedyną.
Z tego, co mówi, takim... jest jedyny i nie ma konkurencji, ale mówi, że konkurencję ma silną w Europie. Dwóch potężnych zbieraczy we Włoszech mówi, ale mówi, oczywiście mówi, że są w przyjacielskich stosunkach i informują się o kolejnych aukcjach i potem między sobą walczą, komu uda się coś kupić. Lub pan Paweł jest w tej lepszej sytuacji, sytuacji, że on sobie kupi najbardziej zdewastowany mebel, bo on wie, jak go odnowić. Tak, a pozostali jest w Brazylii, pan jest w Hiszpanii i jeszcze chyba w Czechach mówił, bo pan Paweł miał wystawę w Czechach, także wie, że sporo kolekcjonerów do nas też zresztą przyjechali już oglądać tą wystawę tonetowską z Czech kolekcjonerzy, także przyjeżdżają specjaliści, oglądają. I spore zasoby, jakby to akurat nie jest dziwne, ma wnuczka, która prowadzi dzisiaj również firmę po dziadku i ona kusi pana Pawła, żeby przyjechać do niego, obfotografować, obmierzyć jeden z takich foteli, który on ma rzeczywiście z wczesnych lat produkcji, ale pan Paweł się wzbrania, ponieważ mówi, że wezmą, obmierzą i pójdzie do produkcji, a już nie będzie taki piękny jak kiedyś. Mm-hmm.
No właśnie, bo to też jest to niebezpieczeństwo, że jednak ten oryginał to jest klasa, to jest klasyk. Teraz też pewnie i inne metody, inny sposób wykonania takich
pewnie
mebli.
Pewnie inna jakość drewna też jest dzisiaj. Mm-hmm. Także no, wszystko na to wpływa, ale rzeczywiście, gdy patrzymy na to krzesło z 1859 roku, z tym krzesłem, jeśli państwo sobie prześledzicie, to i Marilyn Monroe ma zdjęcie, i Pablo Picasso, który uwielbiał gięte fotele bujane, na których...
Co chyba nikogo nie dziwi, że Pablo Picasso w tym kierunku lubił uderzać.
Tak, giętość także. Tak. I Lenin ma zdjęcie, i na obrazach Toulouse-Lautreca to zdjęcie widać. No, jest to jakiś element już kultury masowej, a jednocześnie przepiękny, niezmienny w formie, w stylu. No, na 160-latka patrzymy naprawdę z zachwytem.
No tak, bo choć twórca mebli zmarł w 1871 roku, ten jego nowatorski styl okazał się być ponadczasowym. Nawet dziś można zauważyć jego wpływ na przemysł meblarski. Myślę, że to jest...
Tak, po II wojnie zaczęto produkować meble, troszkę je unowocześniono, o tyle, że pewnie też był kłopot z drewnem i dokładano części metalowe, że możemy dzisiaj też zobaczyć i te fotele, i krzesła z giętymi metalowymi rurkami, można by powiedzieć. Ale te dawne, które możecie państwo oglądać na wystawie w Lewkowie, to są o tyle ciekawe, że ja widziałam u pana Pawła również w pracowni, ma przepiękne krzesło, które służyło do nauki gry, chyba na jakimś instrumencie. I te niektóre siedziska na mokro są wyciskane, także one są jakby wydrążone, wyciśnięty obraz, cokolwiek jest w siedzisku i w plecach, w oparciu, ale też te wyciśnięte obrazy są często malowane. I u pana Pawła w pracowni jest takie krzesło z twarzą Beethovena. Wyciśnięta twarz Beethovena na oparciu krzesła i sobie tak codziennie pracuje właśnie oparty o tego Beethovena i mówi, że mu to pomaga. Także przepiękne są również takie pierwsze krzesła, które były, ponieważ dzisiaj to mamy tak naprawdę gięte pałąki, tak? Im bardziej wymyślne, tym ciekawsze. Ale pierwsze krzesła to były również takie z takich dużych płyt bukowych sklejanych ze sobą i możemy sobie dzisiaj wyobrazić, że one były dziurkowane w jakieś kwiatowe wzory. Tak jakby ktoś kartkę przedziurkował dziurkaczem w przepiękny wzór, tak całość plecy i siedzisko było jedną płytą przedziurkowaną w cudne wzory. I pan Paweł również te wzory ma, takie krzesło. Mówi, że te wzory już były jakby no, zniszczone, tak? To nie było widoczny wzór. On to wszystko pokleił, odnowił. Także naprawdę przepiękne, przepiękne meble, dzieła sztuki.
A co według pani jest kluczem do sukcesu w przypadku tego tonetowskiego designu?
Myślę, że to, że jest ponadczasowy. Na tamten moment, na początku... Inni meblarze podchodzili do niego sceptycznie, że to się nie przyjmie, a on wiedział, że drewno jest materiałem drogim i kiedy robi się duże, ciężkie meble, to bardzo dużo materiału traci się na te heblowania, tak na dużo strat jest. On wymyślił właśnie i opatentował sobie, że będzie z drewna bukowego robił niezwykle lekkie, skromne meble łączone na czopy, które będą mogły wędrować po Europie. I to był, okazało się, strzał w dziesiątkę, ponieważ nie każdy mógł przyjechać do Wiednia czy do Austrii, do Europy i zakupić te meble. Dzięki temu zwiększał sprzedaż tych mebli. Ciągle udoskonalał ten swój patent. Całe życie pracował, nawet kupił fabrykę kleju, żeby móc w tej własnej fabryce kleju pracować i nad klejami, i nad tym, jak kolejne rodzaje mebli przy tych klejach, jak się daje to robić, ponieważ miał też sporo niepowodzeń. No ale potem kolejne medale na wystawach światowych. zamówienia od księcia Metternicha z Austrii, no tak naprawdę otworzyły już tą bramę, że szedł ileś półek wyżej i potem już był gwiazdą. Później przepisał tą swoją firmę, miał sporo synów, także synowie też poszli w tą branżę i ten Tonet przetrwał, ale myślę, że to, że był niezłomny w myśli, tak, w myśli i w konsekwencji, a zaczynał jako prosty chłopak, syn stolarza, grabarza, także to nie było takie proste. Wszystkiego od początku musiał się nauczyć. Pierwszą firmę założył, jak miał 23 lata, a tak naprawdę sukcesy przyszły koło 50. Także to też nie był taki złoty strzał od początku, że wszystko mu się udawało. Ciężką pracą doszedł do tego, a bardzo dobrze, że ten design się dzisiaj broni i nadal jest produkowany.
No właśnie, bo niby takie meble proste, mogłoby się powiedzieć, bo tak jak nawet pani o tym wspomniała, że lekkie drewno bukowe, że jednak oprócz tej giętości, która jest wyjątkowa.
Tak, wydawałoby się, że nic szczególnego.
Tak, tak, że nic szczególnego, a jednak jest w nich coś takiego, co pociąga, co przyciąga aż do dziś, mimo tego, że już tyle lat minęło. I zdaje się, że raczej to jest taki wzór, taki styl, który się tak nie przeterminuje.
Jak jeśli kojarzycie pewnie, z pewnością państwo wieszaki Toneta, to zapraszam do nas do Lewkowa, bo dzisiaj też mamy mniejsze mieszkania, jakby mniejsze meble możemy i producenci zdają sobie z tego sprawę, a te pierwsze wieszaki, które i garderoby, które produkował Tonet, one wyglądają jak drzewa. To są kolosy ogromne. Także przypuszczam, że na dzisiaj nie byłoby w takim codziennym użyciu zapotrzebowania na tego typu garderoby czy wieszaki, albo stojaki na parasole z opatentowanym takim kluczem, gdzie można parasol lub laskę zawiesić. Także stołeczki do płucy butów, tam gdzie można nogę położyć i szybko przeczyścić but. No cuda na kiju, zapraszam serdecznie.
No właśnie, zapraszamy. Już wielokrotnie takie zaproszenie zostało wystosowane. Ja dopytam tylko, do kiedy można odwiedzić wystawę?
Do 3 marca mamy zaplanowaną tą wystawę, jeśli by było zainteresowanie takie, bo wiemy, że zwykle na końcówkach nam się bardzo dużo odwiedzających prosi o to, żeby może jeszcze wydłużyć jeszcze. Do dzisiaj mamy do 3 marca. Wystawa jest czynna codziennie, poza poniedziałkiem, także i w soboty, i w niedzielę serdecznie zapraszamy, ponieważ wiemy, że jest to najlepszy czas, żeby z rodziną przyjechać do muzeum, a warto, bo przy okazji tej wystawy zobaczycie państwo kilka innych.
Więc zachęcamy bardzo, bardzo serdecznie. Myślę, że ta rozmowa na pewno do tego zachęciła. Mamy też nadzieję, że po tej rozmowie właśnie tłumnie wszyscy udamy się do Lewkowa, do muzeum, by odwiedzić wystawy, które są z myślą o wszystkich odwiedzających tutaj proponowane, ściągnięte i nie tylko, po prostu przygotowane. No i też tak kończąc naszą rozmowę, chciałabym jeszcze zapytać o plany muzealne na rok 2024. Jakie wystawy i wydarzenia planujecie? Czy mogłaby pani uchylić rąbka tajemnicy?
Oczywiście, także do marca, do 10 marca, każdy kto przyjedzie na przykład na Toneta, zapraszam do Pałacu w Jadalni. Pokazujemy piękno z kolei chodzieckiej porcelany ze zbiorów pana Piotra Marca. Porcelana Kolmar. Być może nie wszyscy z państwa wiecie, że Kolmar to nazwa niemiecka odzieży. W czasie II wojny, gdy hitlerowcy weszli do miasta, zajęli fabrykę, przejęli wzory i odzieży, i Ćmielowa. I pan Piotr zbiera te wzory, które w czasie II wojny były produkowane z symbolem, z logiem Kolmaru, czyli to jest taki miecz i nazwa Kolmar. Także przepiękne wzory. W tym kontekście II wojny historycznej robią ogromne wrażenie, także zapraszam do 10 marca również ta porcelana. No ale rok 2024 zaczynamy, jakby wchodzimy Tonetem, mamy Świat Zmysłów, wystawa interakcyjna dla całych rodzin. Wydawało nam się, że dla dzieci okazuje się, że jak tatusiowie przyjeżdżają z dziećmi, to tatusiowie spędzają więcej czasu na tej wystawie, ale będziemy mieć również grafiki Pabla Picassa i tu mam piękne nawiązanie do Toneta, ponieważ 10 października otwieramy wystawę prac Pabla Picassa w Pałacu w Lewkowie i już mamy przyobiecane przez pana Pawła Michalskiego od Toneta, że wypożyczy nam również i na tą wystawę te słynne fotele bujane, które będziemy mogli pokazać, gdzie szukał inspiracji, gdzie odpoczywał, czy w jakim meblu odpoczywał, także połączymy i Toneta, i Picassa. Będziemy mieć również wystawę niezwykle ciekawą w fotografii pana Krzysztofa Dery, już zaczynamy nad tym pracować. To jest człowiek, który z aparatem i rowerem przejechał chyba całą południową Wielkopolskę, wtedy, kiedy jeszcze fotografowanie nie było takie modne i było dużo bardziej skomplikowane. I on ma na swoich kliszach rzeczy, których nie jesteśmy w stanie już zobaczyć, podziwiać. Stąd tytuł tej wystawy Ginące Piękno. Będzie pokazywał miejsca cudne, sfotografowane, uchwycone przez niego, które dzisiaj są albo w Szczątkowej, albo w ogóle ich nie ma. Także zapraszam również, to nie będą tylko miejsca z Ostrowa, z gminy Ostrów, ale cała południowa Wielkopolska, ponad 22 zdjęcia, bo tyle mamy plansz i ta wystawa będzie plenerowa. Wokół pałacu będzie można również podczas spaceru w parku podziwiać te zdjęcia. I jeszcze szczególny rok jest ten 2024 z tego względu, że przypada 210. rocznica urodzin takiego słynnego rzeźbiarza z Masanowa, Pawła Brylińskiego. I wspólnie z państwem Ewą i Michałem Chmielewskimi przygotowujemy w maju i w czerwcu wystawę tych świątków, tych rzeźb, ale też z taką pogadanką, z oprowadzaniem kuratorskim, z powiększonymi zdjęciami. Także też ta wystawa będzie inaczej pokazana, żeby też to wybrzmiało. W tym roku przypada również 130. rocznica urodzin ostatniego współwłaściciela majątku w Lewkowie, ambasadora Józefa Lipskiego. Chcemy przygotować i wystawę, i taki odtworzyć, spróbować odtworzyć jego gabinet. Gabinet ambasadora RP w Berlinie tuż przed wojną, najmłodszego ambasadora zresztą w Europie wtedy. Także też sporo pracy, jeśli chodzi o gromadzenie takich materiałów po Józefie Lipskim. Jest tego niewiele, więc piszemy, dzwonimy, robimy co możemy, żeby nam się udało ściągnąć. No i od lipca mamy przepiękną wystawę, ale ona mi trochę burzy mocno cały harmonogram i cały taki spokój, który sobie już na papierze wyglądało to wszystko ładnie. Dzięki współpracy z Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od którego chciałam wypożyczyć parę obrazów, ponieważ w naszym saloniku sztuki nie mamy obrazów, a fajnie by było, gdyby tam jednak się pojawiły. No to padła taka propozycja, że świetnie pani Sylwio, będzie pani miała obrazy, ale w liczbie 107. No i się troszkę przeraziłam, ponieważ okazuje się, że możemy na 3 lata mieć wystawę przepiękną, bogatego malarstwa XIX-wiecznego, polskiego, europejskiego, ale oprócz obrazów, grafik i szkiców, na przykład Matejki, możemy mieć również miśnieńską porcelanę, taką przecudną, rzeczywiście XIX-wieczną. No i tu mam teraz kłopot, jak to wszystko podzielić, jak to wszystko pokazać, jak to wszystko połączyć. Nie waham się tego oczywiście wziąć, żeby to pokazać, tylko że jest to w takiej ogromnej liczbie, że nawet nasza wozownia i nasz pałac nie jest w stanie tego pomieścić. Więc teraz pracujemy nad tym, jak to mądrze podzielić, żeby zrobić z tego 3 wystawy, które będą co roku pokazywane. Muzeum KUL się nie odmawia, tym bardziej, że wyróżniono nas taką propozycją. Oczywiście z tego się bardzo cieszę. Dopracowujemy teraz szczegóły, stąd też Picasso, który miał być w wozowni, przejdzie do pałacu, ale myślę, że się nie obrazi. No i mamy również mnóstwo koncertów. Noc w muzeum, już wiemy, że będzie 18 maja. Serdecznie zapraszamy, ponieważ noc w muzeum 18 maja będzie pod szyldem starych rowerów. Starych rowerów i wszystkiego, co się wokół tego kręci. Najlepiej przyjechać do nas pewnie rowerem, ale będziemy jeszcze to ogłaszać. Będziemy mieć prawdopodobnie plener i to międzynarodowy, malarski w czerwcu. Będzie sporo koncertów, ponieważ dzięki współpracy z wieloma stowarzyszeniami, między innymi Stowarzyszeniem Chopinowskim, my udostępniamy salę, a stowarzyszenie dba o to, żeby muzycy przyjechali do nas na koncerty. Najbliższy koncert teraz to już własnymi siłami organizujemy, koncert Kolęd mamy w niedzielę 14 stycznia, tak, jest styczeń. Zostały nam 2 bilety, także jeśli ktoś z państwa jest jeszcze zainteresowany, to zapraszam. Akustyka sali balowej jest przytłaczająca, bym powiedziała. Muzycy grają bez nagłośnienia i rzeczywiście robi to ogromne wrażenie. To, jak to zostało zbudowane w 1791 roku i jaką rolę spełnia do dziś.
po tym, co teraz zostało wypowiedziane, nikt z nas nie powinien mieć żadnych wątpliwości co do tego, że ten rok naprawdę będzie obfitował wiele bardzo ciekawych wystaw, wydarzeń. Myślę, że...
Bo o tym, że będziemy mieć pełnometrażowy film kręcony, to nie mogę jeszcze powiedzieć.
No tak.
że w pałacu, to... sala balowa pałacu będzie scenarią do filmu.
No proszę. Czyli naprawdę wyjątkowy rok, chociaż nie można ujmować również temu, który jest za nami, bo on również był bardzo, bardzo bogaty w wystawy, w wydarzenia, bardzo wyjątkowe. Myślę, że ten będzie równie ciekawy. To wybrzmiało.
A mogę jeszcze podziękować, bo tak naprawdę zrobiłyśmy statystykę. Oczywiście podsumowujemy każdy miesiąc, każdy rok. I to jest dla nas fantastyczne, że z tych 4000, które zakładano, że do Lewkowa w ciągu roku przyjadą góra 4000 osób i to już tak będzie duży sukces, to w ciągu roku odwiedziło nas 22 100 osób, a od momentu otwarcia muzeum ponownego po 4-letnim remoncie, czyli od 3 października do końca grudnia, to jest ponad 26,5 tysiąca osób. Jak się zobaczy, jaka to jest liczba wycieczek, grup szkolnych, jaki to jest region, bo zawsze to pytamy, skąd się dowiedzieli i tak dalej. Każdemu z Państwa chciałam bardzo serdecznie podziękować, chociaż podczas ostatniego spotkania z liderami zadaliśmy pytanie, kto z Państwa jest tutaj pierwszy raz. No i był las rąk, także i cieszy mnie to i martwi, ponieważ jest jeszcze kogo zapraszać, ale też to nie jest tak, że jak się raz przyjdzie do pałacu, to już można powiedzieć, że się wszystko widziało. To jest nieprawda, także wyprowadzamy także tą rozmową z błędu.
Tak, to na pewno jest wielki sukces i sądzę, że z każdym kolejnym rokiem tych osób będzie coraz to więcej. Myślę, że to też jest dobry moment, by raz jeszcze zaprosić do tego, by odwiedzić Muzeum w Lewkowie. O tych wszystkich wydarzeniach, o wystawie tonetowskich mebli, o tym, co przed nami w rozmowie z panią Sylwią Nowicką, dyrektor Muzeum w Lewkowie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
Gość dnia w Radiu Rodzina.